Wiadomości na antenie Radia Maryja. Prezydent Polski Andrzej Duda wziął udział w środę w obchodach 15-lecia powołania Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Podczas uroczystości na dziedzińcu Belwederu nadano także sztandar tej służbie. Prezydent Andrzej Duda przyznał także odznaczenia państwowe zasłużonym funkcjonariuszom i pracownikom CBA. Podczas wystąpienia prezydent podziękował władzom i funkcjonariuszom biura za służbę i budowanie porządnego, uczciwego państwa.
Jakże dzisiaj Polska jest innym krajem, właśnie dzięki temu, że to nie korupcja, tylko walka z korupcją stała się normą. To nie korupcja jest czymś zwyczajnym, lecz brak korupcji stał się czymś zwyczajnym w Polsce, a korupcja stała się czymś nadzwyczajnym i nagannym, co właśnie w bardzo wielu aspektach życia społecznego zostało praktycznie absolutnie wyeliminowane. Bardzo trudno jest precyzyjnie oszacować, kiedy dziś mówimy o tym, że Polska wyróżnia się na tle innych krajów pod względem rozwojowym, zwłaszcza tych, które wyszły z za żelaznej kurtyny mniej więcej w tym samym czasie, około 30 lat temu, jak wielkie w tym są zasługi właśnie działalności CBA.
CBA jest służbą specjalną, powołaną do zwalczania korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, w szczególności w instytucjach państwowych i samorządowych, a także do zwalczania działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa. W skład CBA wchodzi 25 jednostek organizacyjnych. Biuro zatrudnia ponad 1300 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. CBA działa od 2006 roku. W Warszawie odbył się w środę protest związkowców ze spółek energetycznych. Strona społeczna wskazuje na brak dialogu z rządem oraz zagrożenie utraty miejsc pracy. Więcej w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
W południe w centrum Warszawy przed siedzibą Komisji Europejskiej w Polsce zgromadziły się setki protestujących, którzy obawiają się dzikiej likwidacji polskiego górnictwa. Manifestacja organizowana jest przez Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność. Organizatorzy wskazują na łamanie praw pracowniczych i związkowych, a także zagrożenie utraty miejsc pracy. Związki sprzeciwiają się drodze dochodzenia do zeroemisyjności, która zakłada zamykanie kopalń. Nie podporządkujemy się interesom Niemiec, mówi szef Solidarności Piotr Duda.
Przychodzi ten moment, w którym trzeba powiedzieć dość i dzisiaj rozpoczynamy marsz do normalności. Jeżeli rząd tego nie zrozumie, to my mamy ku temu narzędzia i potrafiliśmy to skutecznie egzekwować zarządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u.
Uczestnicy manifestacji protestują także przeciw majowej decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, która nakazała natychmiastowe zamknięcie kopalni w Turowie. Decyzja to środek zabezpieczający nałożony w odpowiedzi na skargę Czech. Na początku manifestacji głos zabrał Jarosław Grzesik, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność.
A miejsce, w którym rozpoczynamy naszą manifestację, też nie jest przypadkowe. Jesteśmy przed warszawskim przedstawicielstwem Komisji Europejskiej. To tam, w Trybunale Niesprawiedliwości Unii Europejskiej, zapadła decyzja o tym, że mamy zaprzestać wydobycia polskiego węgla w kopalni Turów. Nie zgadzamy się na to!
Uczestnicy manifestacji przeszli sprzed siedziby przedstawicielstwa Komisji Europejskiej przed resort aktywów państwowych, a następnie Ministerstwo Rozwoju. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Kierownictwo resortu rozwoju zaprezentowało nową politykę przemysłową Polski. To program przygotowany we współpracy z przedsiębiorcami i ekspertami, który ma być kołem zamachowym do dalszego rozwoju polskiej gospodarki. Polityka przemysłowa została oparta o postulaty zawarte w Białej Księdze Rozwoju. Dokument zawiera zestaw narzędzi wzmacniających przemysł w obszarach takich jak m.in. cyfryzacja, Zielony Ład, bezpieczeństwo produktowe, skracanie łańcuchów dostaw, mówi wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.
W najbliższym czasie skupimy się na uruchomieniu instrumentów, które po pierwsze wzmocnią zrównoważony, niskoemisyjny i zielony, a także cyfrowy wzrost przedsiębiorstw przemysłowych. Po drugie stanowią wsparcie dla krajowych inwestycji i krajowego eksportu. Po trzecie, wspierają suwerenność technologiczną i surowcową naszych firm. Oraz wreszcie po czwarte, to będą instrumenty, które wesprą polski przemysł w podnoszeniu lub zmianie kompetencji pracowników.
Przemysł odpowiada za około 25% polskiego PKB, a jego produktywność rośnie szybciej niż produktywność całej gospodarki. W najbliższym czasie propozycja resortu rozwoju ma być omawiana przez rząd. Ruszą także konsultacje społeczne. Decyzja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego postawiła interes korporacyjny ponad to, czego oczekuje opinia publiczna, oświadczył minister sprawiedliwości prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Skomentował w ten sposób decyzję Izby, która prawomocnie odmówiła uchylenia immunitetu sędzi Beaty Morawiec, byłej prezes Sądu Okręgowego w Krakowie i prezes Stowarzyszenia Sędziów Temis. Uchylenia immunitetu i odsunięcia jej od orzekania domagała się prokuratura krajowa. Śledczy chcieli przedstawić sędzi zarzuty, m.in. przywłaszczenia środków publicznych i nadużycia uprawnień. Odnosząc się na konferencji do decyzji Izby Dyscyplinarnej, minister Zbigniew Ziobro powiedział, że wymiar sprawiedliwości nigdy nie odzyska zaufania obywateli, jeśli godność sędziego nie będzie sprawowana przez osoby, które mają nieposzlakowaną opinię i są poza wszelkimi podejrzeniami. A jeśli one się pojawią, jak dodał, to zostaną wyjaśnione w transparentnym procesie. Decyzja Izby Dyscyplinarnej właśnie to uniemożliwiła.
To rozstrzygnięcie po raz kolejny dowodzi, że środowisko sędziowskie nie jest zdolne do samooczyszczania, nie jest zdolne do zdecydowanej walki ze złem i patologiami wewnątrz własnego środowiska, skoro nie zgadza się nawet na to przez decyzję tej instytucji, która do tego jest powołana, by taką sprawę zbadać i wyjaśnić na drodze postępowania sądowego. Przypomnę Państwu, że ta sprawa jest o tyle bulwersująca, że ona nie dotyczy rozstrzygnięcia merytorycznego, czyli zbadania winy bądź niewinności pani sędzi Morawiec. Ono dotyczy w ogóle zablokowania możliwości takiego zbadania na drodze postępowania sądowego poprzez brak zgody na uchylenie immunitetu.
Według prokuratury sędzia miała przyjąć wynagrodzenie za pracę na rzecz krakowskiego sądu apelacyjnego, której nie wykonała i nie miała wykonać. Sędzia Morawiec nie zgadza się z zarzutami i nie ma sobie nic do zarzucenia. Jej zdaniem są one wyssane z palca. Co więcej, uważa, że ataki są elementem gry politycznej. W Parlamencie Europejskim odbyła się w środę debata nad rezolucją wzywającą Komisję Europejską do natychmiastowego stosowania rozporządzenia o warunkowości. Największe grupy w Parlamencie Europejskim chcą, by Bruksela niezwłocznie uruchomiła mechanizm wobec Polski i Węgier. Grożą, że jeśli Komisja Europejska tego nie zrobi, zaskarżą ją do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i zgłoszą wobec niej wniosek o wotum nieufności. Pod projektem podpisali się przedstawiciele Europejskiej Partii Ludowej, socjalistów, demokratów, Odnowić Europę, Zielonych i Lewicy. Rezolucję skrytykowali europosłowie PiS-u. Europoseł Patryk Jaki wskazywał, że w dokumencie znajdują się groźby i wezwania do odbierania Polsce środków unijnych.
Proszę Państwa, to już jest wprost groźba wstrzymania środków z tak zwanego funduszu odbudowy. No i wreszcie jakby tak jak w konkluzji, to co jest pewną nowością, bardzo groźną nowością, mianowicie to są już groźby. Jeżeli nie zostaną spełnione, to jakie działania podejmie Parlament Europejski? I tutaj, proszę Państwa, czytamy. Mając na uwadze, że zgodnie z artykułem 234 Parlament Europejski ma prawo do głosowania nad wotum nieufności, czyli jest tutaj groźba, że jeżeli natychmiast nie zaczną stosować rozporządzenia o możliwości zabierania Polsce pieniędzy, które się Polsce należą, to będzie głosowane wotum nieufności nad całą Komisją.
Komisja Europejska na razie honoruje umowę z grudnia i wstrzymuje się z uruchomieniem procedury Pieniądze za praworządność do czasu rozpatrzenia mechanizmu przez Trybunał Sprawiedliwości Unii. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden udał się w pierwszą podróż zagraniczną od objęcia funkcji. Jako kierunek obrał Europę. Przywódcy towarzyszy pierwsza dama Jill Biden. Podczas niemal tygodniowej podróży Joe Biden weźmie udział w szczytach G7, NATO, Unia Europejska, Stany Zjednoczone oraz spotka się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Biden na łamach Washington Post stwierdził, że tematem tej wizyty jest realizowanie odnowionych zobowiązań Ameryki dla sojuszników. Zapowiedział też, że przedstawi szczepionkowy plan dla świata, nie podając jednak więcej szczegółów. To, że pierwsza podróż prezydenta Stanów Zjednoczonych odbywa się do Europy, nie jest zaskoczeniem, powiedział profesor Krzysztof Kubiak z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Europa była i w przewidywalnej przyszłości pozostanie jednym z najważniejszych amerykańskich partnerów, być może w wymiarze globalnym partnerem kluczowym. Czy to jest wizyta ważna? Oczywiście, że jest ważna, bo ona redefiniuje po raz kolejny interesy amerykańskie w odniesieniu do starego kontynentu. Czy te interesy zmieniły się? W długim terminie czasu nie. Amerykanie mają te same interesy co najmniej od 1945 roku w Europie, ale niewątpliwie zmienią się w istotny sposób formy ich realizacji.
W ocenie wykładowcy nowy prezydent Stanów Zjednoczonych zamierza tchnąć nowego ducha w nieco naruszone relacje amerykańsko-europejskie. Kluczowym elementem tej wizyty, jak dodał profesor Krzysztof Kubiak, będzie szczyt w Szwajcarii. Biden spotka się w Genewie z Putinem. Ojciec Święty Franciszek zaapelował do Polaków, aby działali na rzecz budowy cywilizacji miłości. Apel ten papież skierował podczas audiencji generalnej w Watykanie. Na dziedzińcu świętego Damazego Ojciec Święty wygłosił katechezę poświęconą wytrwałości w modlitwie. Następnie tradycyjnie pozdrawiał zgromadzonych pielgrzymów. Do nas Polaków zwrócił się ze szczególną prośbą.
W najbliższy piątek będziemy obchodzili uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. W tym dniu, w setną rocznicę poświęcenia narodu polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, wasi biskupi uroczyście ponowią ten akt. Zachęcam was, abyście przeniknięci Bożą miłością działali na rzecz budowania cywilizacji miłości. Z serca wam błogosławię.
W katechezie na temat modlitwy Ojciec Święty Franciszek powiedział, że jest ona oddechem życia. Papież przywołał tu słowa świętego Jana Chryzostoma, że można modlić się na targu, w czasie samotnej przechadzki, a nawet przy gotowaniu. Zaznaczył, że praca i modlitwa nawzajem się uzupełniają. Wideo z audiencji Ojca Świętego jest dostępne na portalu internetowym naszej rozgłośni. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.